Moi kochani, raz jeszcze to powiem. Bardzo się cieszę, że możemy się razem w to popołudnie modlić. Bardzo się cieszę, że w naszej archidiecezji, a także w innych miejscach w Polsce istnieje duszpasterstwo. Na plakacie tutaj jest napisane, że dzisiaj odpust grupy 33 duszpasterstwa ludzi stanu wolnego. Ja tak za bardzo nie lubię tego określenia, bo ono by sugerowało, że wszyscy inni są zniewoleni. Bardziej wolę chyba, nie lubię też oczywiście określenia single, bo ono jest zresztą nieprawdziwe i mylące. Bardziej chyba wolę to określenie, że osoby żyjące w pojedynkę. Tak czy inaczej cieszę się, że dzisiaj tu jesteście i w ogóle, że jesteście w duszpasterstwie. I razem z wami chciałbym rozważyć to Słowo Boże, które jest dla nas wszystkich, jak zawsze. Słowo Boże, które jest o życiu wiecznym, które nas prowokuje do pytania, czym jest życie wieczne, czy w nie wierzę, czy jego pragnę już dzisiaj, czy się o nie staram. Życie wieczne, które jest jedną z prawd wiary, wyznajemy ją w kredu. Ostatnia prawda naszej wiary. Wierzę w życie wieczne. A kiedy zrobiono badania wśród ludzi, którzy się deklarują jako wierzący, nie wśród niewierzących, tylko wśród wierzących, i zapytano, czy wierzysz w poszczególne prawdy wiary. A więc po kolei, od pierwszej. Czy wierzysz w jednego Boga? Prawie wszyscy wierzą, no skoro są wierzący. Czy wierzysz w Boga w Trójcy Świętej Jedynego? Wierz, chrześcijan. Czy wierzysz w Boga, który jest w Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, który się narodził z Maryi i tak dalej, i tak dalej. Dwie ostatnie prawdy wiary. Czy wierzysz w Kościół i czy wierzysz w życie wieczne? Miały najwięcej odpowiedzi negatywnych. Przy czym czy wierzysz w życie wieczne więcej, niż czy wierzysz w Kościół? Jak można być chrześcijaninem, nie wierząc w życie wieczne? Kiedy dorosły człowiek przychodzi do Chrztu Świętego, to w drzwiach Kościoła zadaje się mu pytanie, czego ty chcesz? Po coś tu przyszedł? A on mówi, chcę chrztu. Więc zaraz jest drugie pytanie, ale po co ci chrzest? Czemu chcesz chrztu? I on mówi, żeby otrzymać życie wieczne. Jeżeli nie ma we mnie wiary w życie wieczne, no to jak mogę wierzyć w mękę, w śmierć, w zmartwychwstanie Chrystusa, w całe dzieło paschalne? To po co mi sakramenty? To po co mi Eucharystia, o której mówimy, że jest przedsmakiem nieba, przedsmakiem wieczności. Jak wejdziemy do domu, w którym przygotowywany jest obiad i już ten zapach gotujących się potraw dociera do naszych nozdrzy, to od razu się soki trawienne pobudzają i człowiek ma ślinkę, apetyt. To jest Eucharystia, to są sakramenty, przedsmak wieczności. Jakoś bardzo do mnie dotarło to, co powiedział Raniero Cantalamessa, to jest papieski kaznodzieja. I on mówi, że być może jako Kościół w czasie pandemii popełniliśmy pewien błąd, ponieważ tak bardzo skoncentrowaliśmy się na przypominaniu o sanitaryzmie, o trosce, o życie doczesne, co było skądinąd słuszne, że być może gdzieś nam się schował jeden z największych klejnotów naszej wiary, jaki posiadamy, a jakim jest wiara w życie wieczne. I to jest ta dzisiejsza Ewangelia, która właśnie tego dotyczy. Życie wiecznego, które saduceusze odrzucali prawdę o zmartwychwstaniu. Dla nich życie wieczne polegało właściwie na tym, żeby zachować swoją pamięć tutaj, na ziemi. To było prawo lewiratu, na które się powołują w tej dzisiejszej Ewangelii, pokazując Panu Jezusowi dosyć absurdalną sytuację kobiety, która miała 7 mężów, która miała męża, mąż umarł, nie zostawił potomka, więc zgodnie z tym prawem lewiratu wziął ją za żonę następny brat. Takie było to prawo. Jak umrze mąż kobiety, to wtedy brat ma wziąć ją i jej spłodzić potomka. Potomka spłodzić jej i jemu, temu zmarłemu bratu, nie sobie. Po co? Po to, żeby w ten sposób przedłużyć istnienie tego brata na ziemi. Życie wieczne, które właściwie polega tylko na tym, że zachowana zostanie tutaj pamięć po mnie. Czasami na jakichś wielkich dziełach malarskich gdzieś tam malarz siebie umieści z boku. O, to jest on. Żeby przetrwało jego imię. Na epitafiach, na jakichś wielkich dziełach. Facet to ma spłodzić dziecko, zbudować dom i posadzić drzewo. Wszystko, co jest widoczne. Facet umrze, ale te rzeczy zostaną. Drzewo rozkwitło, dziecko urosło, dom jest. Życie wieczne, które tak naprawdę jest przedłużeniem mojego pamięci o mnie tu na ziemi. A Chrystus mówi, nie na tym ono polega. To nie to jest istota życia wiecznego. Życie wieczne będzie polegało na tym, że będziemy równi aniołom, w pełni dziećmi Bożymi, uczestnikami zmartwychwstań. Jest pytanie, czy ja tego dzisiaj pragnę? Niezależnie od tego, w jakim jestem stanie życia, czy jestem księdzem, czy jestem mężem, czy jestem biskupem, czy jestem żoną, czy jestem osobą żyjącą w pojedynkę. Bo to są wszystko tylko etapy. Powtarzam to często małżonkom, że mam nadzieję, że dzień waszego ślubu nie był najpiękniejszym dniem waszego życia. Bo to by znaczyło, że teraz nuda po ślubie. Mówię księżom, mam nadzieję, że dzień prymicji nie był najpiękniejszym dniem twojego życia, bo to znaczy, że nuda. I mam nadzieję, że nikt z was nie może dzisiaj powiedzieć, że przeżyłem najpiękniejszy dzień mojego życia. Nie. Najpiękniejszy dzień mojego życia to jest przede mną. To jest ten dzień, kiedy w pełni osiągnę życie wieczne. Kiedy każdy z nas będzie równy aniołom i kiedy jak święty Jan będzie mógł powiedzieć, teraz już wiemy, na czym polega to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jan mówi, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, ale jeszcze w pełni się nie objawiło to. A w wieczności to się objawi. To jest bardzo ważne, ponieważ my często w naszym ziemskim wędrowaniu, w byciu chrześcijanami, koncentrujemy się na tym, co jest pośrednie. Albo żałujemy tego, że nie osiągnęliśmy. Ktoś nie został księdzem, a chciał. Ktoś nie został biskupem, a chciał. Ktoś nie został mężem, a chciał. Ktoś nie został żoną, a chciał. Okej, jeśli jest takie twoje powołanie na ziemi, to dobrze, żeby je odkryć, zrealizować, żeby ci się poszczęściło. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ja pragnę dzisiaj, w tym momencie, w którym jestem, w tym stanie życia, w którym jestem, zmierzać do pełni wieczności. Przeżywać ją już dzisiaj w sposób niedoskonały, zakryty. I zmierzać do tego momentu, który będzie najpiękniejszym dniem mojego życia. Wieczność, która się realizuje już dzisiaj, już teraz, w tej chwili. To To napisał papież Franciszek w adhortacji Gaudete et Exultate, w adhortacji o świętości w życiu współczesnym, w którym nam to właśnie przypomina, że naszym pierwszym, podstawowym i wspólnym w Kościele powołaniem jest powołanie do świętości, czyli do osiągnięcia życia wiecznego. I papież mówi, to jest powołanie, którego nie musisz rozeznawać, nad którym się nie musisz zastanawiać, nad którym nie musisz rozmyślać, bo ono jest nam dane wraz z Chrztem Świętym. I to jest powołanie, które jeżeli go nie realizuje, to wszystkie inne powołania szczegółowe są jak dom zbudowany bez fundamentu. I mówi papież też tam coś bardzo ważnego, że przeciwieństwem mojego dążenia do wieczności, do osiągnięcia tego, do zrealizowania w pełni tego powołania, nie jest grzech. Oczywiście grzechu nie chcemy, zwłaszcza trwania w grzechu. Ale papież mówi, że pierwszą przeszkodą jest, i to jest w pierwszym zdaniu tej adhortacji, życie połowiczne, przeciętne i puste. Bóg chce, mówi papież, żebyśmy byli święci i nie chce, żebyśmy prowadzili życie połowiczne, przeciętne i puste. Jeżeli coś mnie dzisiaj zamyka na to pragnienie, by zrealizować wieczność już w tym momencie mojego życia, to właśnie to. Życie upodobanie, dodaje Franciszek, w życiu połowicznym, przeciętnym i pustym. Jest taka opowiastka, którą lubię sobie przypominać, jak to w domu pewnego bogatego zajadano się pysznym ciastem i zobaczył to biedny służący i potem poprosił o przepis na to ciasto i mówi do swojej żony, słuchaj, jesteśmy biedni, ale może przez chwilę poczujmy się jak bogaci. Upiec to ciasto, zaoszczędźmy trochę. Ale żona była skąpa, popatrzyła na ten przepis i mówi, ten stary zwariował. 10 jajek, dam 5. Masło, dam koziego smalcu. Mleko, dam wodę. Te wszystkie składniki wymieszała, włożyła to do pieca, wyjęła, podała swojemu mężowi, a ten ugryzł ze wstrętem i mówi, jak oni mogą jeść takie świństwo? To jest właśnie to, co mówi papież. Życie, upodobanie w życiu przeciętnym, połowicznym i pustym. Jak sobie w tym moim chrześcijaństwie dzisiaj, niezależnie od tego, w jakim stanie życia ono jest zrealizowane, jak sobie w tym chrześcijaństwie to wszystko porozcieńczam, pozamieniam, zrobię sobie jakieś erzace, jakieś półśrodki, to z tego się robi zakaz. I ani ja sam tego nie mogę strawić, ani nie mogę tego nikogo nie mogę tym poczęstować, bo to jest nie do zjedzenia. Jezus mówi dziś jeszcze coś w tej Ewangelii, co też mnie bardzo zatrzymuje, że nie da się właściwie zrealizować tego powołania do wieczności, powołania do prowadzenia życia świętego, jeżeli nie nastąpi ten moment, w którym będę mógł powiedzieć, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, czyli Bogiem bardzo konkretnych osób. Że Bóg, w którego wierzę, to nie jest tylko Bóg w ogóle, ale to jest mój Bóg. To jest Pan mojego życia. Bóg, z którym ja się spotkałem w życiu osobiście. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Marii, Krzysztofa, Piotra, Adriana. Bóg mojej historii. którego odkrywam nie jako osobistość, ale którego odkrywam jako osobę. To jedno z najważniejszych przejść w życiu duchowym, w życiu chrześcijańskim, które jak się nie dokona, to to życie jest właściwie jakieś niepełnosprawne. Kiedy moja relacja do Boga pozostaje ciągle relacją do osobistości. W osobistości trudno się zakochać. Osobistości się raczej boimy. Z osobistością jesteśmy na dystans. Osobistości się owszem skłonimy, przed osobistością się ugniemy. Ale tam żadnej głębszej relacji nie ma. Benedykt XVI z okazji 70. rocznicy swoich święceń kapłańskich powiedział: jestem szczęśliwy, że poznałem Jezusa jako przyjaciela, jako najbliższą mi osobę. Mam nadzieję, że macie takie doświadczenie za sobą, że Bóg, w którego wierzycie i który w Chrystusie stał się człowiekiem, to jest Twój konkretny Bóg, Bóg Twojej historii, Bóg Twoich doświadczeń, Bóg Twoich przeżyć, Bóg Twojej drogi. Bóg, który jest obecny z Tobą w każdym, także w tym momencie Twojego życia. Bóg, który w każdym, także w tym momencie Twojego życia ma dla Ciebie konkretny plan, konkretne zadanie. Kiedy święty Tomasz spotyka Chrystusa po zmartwychwstaniu, kojarzymy tę scenę z Ewangelii świętego Jana, kiedy sobie zamawia Pana Jezusa trochę jak pizzę na telefon, Pan Jezus przychodzi i wtedy Tomasz mówi: Pan mój i Bóg mój. I to mój jest najważniejszy. Nie jakiś Bóg. Nie Bóg w ogóle, nie Bóg wszystkich, nie Bóg umarłych, nie Bóg trupów, tylko mój Bóg. Bóg, który jest Bogiem żywych, Bóg, który jest Bogiem życia, Bóg, który jest Bogiem mojego życia. W filmie Jezus z Nazaretu ze Firellego jest taka scena, ten film pamiętam, jak byłem klerkiem w seminarium, to nam go wtedy puszczali, to było takie wydarzenie niezwykłe. Tam jest taka ładna scena, kiedy Pan Jezus, chłopczyk w Nazarecie, oblewa Maryję wodą gdzieś tam ze studni i Maryja tak za nim i ucieka. Pan Jezus, Maryja tak za nim biegnie, potem go przytula i mówi: mój Ty Jezu. I to jest ten moment, który jak go nie doświadczymy, jak go nie przeżyjemy, jak go nie mamy, to trudno tak naprawdę zmierzać do życia wiecznego. Trudno go pragnąć. Do życia wiecznego, które będzie jednym wielkim objęciem Boga. Kiedy już nie będzie mój Ty Jezu, tylko kiedy Bóg powie Ci: moja Ty, mój Ty, wypowiadając Twoje imię. Zaś w tym niełatwym tekście z Księgi Apokalipsy dostajemy dzisiaj zadanie do tego, byśmy nie bali podjąć się znowu, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy stanie życia, byśmy nie bali podjąć się zadania, które otrzymaliśmy na naszym chrzcie świętym, to znaczy zadania bycia prorokami. Każdy z nas został do tego namaszczony. Tak jak ci dwaj stojący przed tronem Boga, świadkowie, którzy mają słowo zawierające w sobie moc. Z powodu tego słowa są umęczeni, odepchnięci, zabici. Ale oni są zwycięzcami. Powołanie do bycia prorokiem, to znaczy powołanie do bycia świadkiem, powołanie do bycia głosicielem Chrystusa, który jest Bogiem żywym. Chrystusa, którego osobiście spotkałem w życiu. Chrystusa, który jest osobą. Chrystusa, który mi ofiaruje życie wieczne. Stara zasada stosowana w szkołach nowej ewangelizacji mówi: pokaż to, co masz powiedzieć. Najlepszy sposób, najskuteczniejszy sposób na to, by być świadkiem, by być prorokiem. Pokaż to, co masz powiedzieć. Jak nie pokazujesz tego, co masz powiedzieć, to po co to mówisz? To są tylko dźwięki. To są tylko sylaby. To są tylko puste słowa. Chciałbym was bardzo prosić, moi drodzy bracia i siostry, żebyście pokazywali mi to, co chcecie powiedzieć. Pokazywali życiem, które jest dotknięte przez Chrystusa. Sobór Watykański II, kiedy mówi o powołaniu osób świeckich, to mówi, że oni mają być prorokami. Mają być świadkami tam, gdzie żyją. W pojedynkę, w swojej aktywności zawodowej, społecznej, kulturalnej, tam, gdzie jesteś. Pokażcie mi i pokażcie to waszym braciom i siostrom, wierzącym i niewierzącym, tym, z którymi jesteście na co dzień. Pokażcie to, co macie powiedzieć. I domagajcie się ode mnie, i domagajcie się od braci kapłanów, byśmy też byli świadkami wobec was. Byśmy pokazywali wam to, co zamierzamy wam powiedzieć. Nie byśmy mówili o tym, czego nie możemy wam pokazać, tylko na odwrót. Przyjechałem tutaj prosto z forum osób świeckich, które jest na Jasnej Górze, które trwa do jutra. I dzisiaj miał mszę świętą ksiądz arcybiskup Grzegorz. I on, dzieląc się swoim słyszeniem tego Słowa Bożego, przypomniał o bardzo ważnym tekście świętego Grzegorza. Kiedy święty Grzegorz, interpretując to prawo lewiratu, czyli że ten następny brat ma spłodzić dziecko swojemu poprzedniemu nieboszczykowi bratu, święty Grzegorz mówi: tym bratem, który umarł, jest Jezus. A tym bratem, który ma mu spłodzić potomstwo, jest Kościół. I święty Grzegorz, a arcybiskup Grzegorz to dzisiaj przypomniał, mówi: Pan Jezus każdego z nas prosi w Kościele: wzbudzaj poprzez świadectwo swojego życia potomstwo twojemu bratu, którym jest Chrystus. Niech w ten sposób jego obecność, jego istnienie, jego miłość i jego świętość będą bardziej widoczne tu na ziemi. Wspierajmy się więc w tym zadaniu, byśmy mogli jak najszczerzej, jako swoje, powtórzyć słowa dzisiejszego psalmisty. Błogosławiony Pan, opoka moja. On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i schronieniem. On, który mi poddaje ludy. Wspierajmy się w dążeniu do pełni wieczności, w realizowaniu naszego pierwszego, wspólnego i najważniejszego z powołania, powołania do świętości. I bądźmy szczęśliwi z tego, że znamy Jezusa. Jezusa, który jest osobą. Jezusa, który jest Bogiem tych, którzy żyją. Amen.